Miszmasz kulturalny.
Cześć, witamy majowo i oczywiście kulturalnie.
Ada Zielonka.
I Joanna Łaszcz. Co dzisiaj mamy dla Was? W Sztuce Wyboru odbył się wernisaż prac Agi Pietrzykowskiej Ważna wystawa. Relację przygotowała Katarzyna Podchorska.
Jest to wystawa przede wszystkim ilustracji i plakatów, które tworzę zarówno dla dzieci, dla dorosłych, jak i dla osób, które interesują się sztuką. Oprócz ilustracji są kolaże, które są ostatnim moim odkryciem w sztuce, bo oprócz ilustracji tworzę też malarstwo, maluję różnego rodzaju akty, ale dzisiaj pokazuję przede wszystkim ilustracje. Inspiruje mnie tak naprawdę to, co widzę dookoła. Taka jest prawda, bo czasami jest to sytuacja, czasami jest to kształt, czasami jest to układ śmietników na ulicy nawet, który powoduje, że widzę ostre kolory, które bardzo lubię i wtedy przychodzi mi na myśl jakiś układ kompozycyjny. Wtedy zaczęłam ostatnio, dosłownie to jest moje odkrycie sprzed pół roku, zaczęłam robić kolaże. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację dnia codziennego, to właśnie lubię pokazywać czasami sarkastycznie różne sytuacje, które mnie otaczają i które są dosyć zabawne w naszym środowisku i w naszym kraju.
Na niektórych plakatach też możemy zobaczyć taki Polaków portret własny, jakbyś to określiła, portret społeczeństwa. Taki dosyć humorystyczny, ale jednak z takim przekazem, że jednak nie do końca jesteśmy wobec siebie fair czasami.
Tak, to zdecydowanie. Dobrze to zauważyłaś. Dlatego, że ja jestem wrażliwa na różne sytuacje i jak widzę, że ktoś chce nagiąć pewne rzeczy, ktoś chce dla siebie ugrać, ktoś jest nie fair, to jeszcze bardziej to podkręcam i staram się za pomocą tak zwanej krzywej kreski to przedstawić. Nie każdy to rozumie oczywiście, no bo ilustracja powinna być słodka, ładna i przyjemna. Ja tam lubię wtrącić troszeczkę takich moich przemyśleń, które powinny zainteresować lub dać chwilkę na zastanowienie osoby, które nawet się na tym nie znają. Przeciętnego, powiem kolokwialnie, Kowalskiego, który przyjdzie na wystawę i sobie obejrzy, może tam znaleźć coś, co spowoduje, że się uśmiechnie. Zaczęłam przygodę z biżuterią, zanim nastąpił zalew chińskimi przedmiotami biżuteriopodobnymi, które kosztowały tam 2 złote. Ja używałam kamieni szlachetnych, srebra, najwyższej jakości metali, które nie uczulają, więc to było też moim celem. No i układałam swoje własne wzory. Właśnie coś na zasadzie kompozycji kolażowych. Biżuterię robię na zamówienie. Ja wtedy, ponieważ bardzo lubię ideologicznie podchodzić do różnych rzeczy, więc sprawdzam, jaką ktoś ma twarz, urodę, kolorystykę, jakie lubię nosić fryzury i do tego właśnie, do tych informacji dopasowuję i projektuję biżuterię. Naprawdę najczęściej to się sprawdza, są to pojedyncze wzory. Moje klientki najczęściej są bardzo zadowolone.
Twoje dzieci również miały udział w niektórych ilustracjach,
tak,
które możemy zobaczyć.
Tak, oczywiście. Oczywiście tak, one też są moją inspiracją. Uważam, że dzieciaki powinny czynnie uczestniczyć w życiu artystycznym i w tym, co się dzieje wokół, dlatego że to powoduje sytuacje, kiedy stajemy się wrażliwsi, zauważamy różne rzeczy. Później, kiedy dzieci dorastają, decydują się na zawody związane ze sztuką, na przykład architektura, na przykład projektowanie. To, w jaki sposób je wychowamy, zależy w tej chwili tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli zupełnie to zostawimy, no to będziemy żyć w brzydkim miejscu. Jeżeli jednak podkręcimy tą edukację i pokażemy, że to jest ważne, to dzieci będą do tego poważnie podchodzić. Nie tylko, że plastyka to taki łatwy przedmiot, coś tam zrobię i przeleci.
Jakie masz plany na przyszłość i gdzie można jeszcze zobaczyć Twoje prace?
W tej chwili w Sztuce Wyboru oraz w Pragalerii. To są takie 2 miejsca. Oczywiście na stronie internetowej agapietrzykowska.com, to najłatwiej. No i jeszcze w 2 internetowych galeriach, więc też polecam, żeby wygooglować. Mam jeszcze kilka blogów, które za chwilę też odpalę, na przykład Studio P, w którym to będę prezentować sztukę dla dzieciaków, inspirowaną sztuką dzieci, łączoną ze sztuką dzieci. I tam będzie można znaleźć też ciekawe rzeczy dla dzieciaków.
Miszmasz kulturalny.
Sztuka w kratkę, sztuka w dechę. To inicjatywa 4 studentów kulturoznawstwa w ramach projektu Campus Kultury. Co właściwie kryje się pod tą nazwą? O tym opowie jedna z organizatorek akcji, Justyna Zadrożny.
Z którą rozmawiałaś.
Tak jest. I dała mi nawet pracę, obiecała, że się pojawią.
To posłuchajmy.
To jest pomysł, który powstał właściwie na bazie zajęć, które są dla nas obowiązkowe, ale powiem, że spodobałoby mi się nawet, gdybyśmy tego nie wymyślili w ramach zajęć. Chodzi nam o prace specyficzne, tworzone w taki dość charakterystyczny sposób. Chodzi nam o prace, które powstają w zeszytach podczas wykładów i na ławkach w salach wykładowych. Chodzi nam o zbiórkę tych prac i wystawienie, pokazanie ich publicznie. Oczywiście mam na myśli tutaj pracę studentów, konkretnie studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Ma to na celu zwrócić uwagę ludzi na takie interesujące zjawisko, jakim jest taka nieuświadomiona potrzeba tworzenia. No i zwrócenie uwagi też na to, że akt, no w sumie można nazwać go aktem wandalizmu, na przykład takie jak prace na ławkach, może być też aktem twórczej ekspresji. I jest wiele takich prac, które naprawdę te ławki ożywiają i myślę, że jest to też skłonność dość komiczna, bo podczas wykładów powstają naprawdę dziwaczne twory, takie, które w pewien sposób pokazują, jak się czują studenci na uniwersytecie, jakie jest ich zapatrywanie na zajęcia i jest to taki spontaniczny rodzaj twórczości, który może być interesujący, bo nikt na to nigdy nie zwraca uwagi, a chyba każdy coś tam ma w tym zeszycie, co mógłby pokazać. Ja nie mówię, to nie muszą być prace, które cechuje jakaś szczególna wartość artystyczna. To mogą być naprawdę słabe rysunki. Chodzi o sam przekaz, co one sobą reprezentują, z jakimś zabawnym podpisem, wierszykiem, tytułem, nie wiem, datą zajęć, kiedy one powstały. Myślę, że jakbyśmy coś takiego zebrali, to mogłoby to posłużyć jako element do naprawdę ciekawej wystawy, inicjatywy.
Wspomniałaś o zabawnych obrazkach i podpisach. Czy jest coś, co konkretnie utkwiło Ci w pamięci?
Może zacznijmy od tego, że ja sama rysuję trochę na wykładach, więc pomysł był bardzo naturalny. Jak zauważyłam z tych prac, które już teraz otrzymaliśmy, to dużo jest takich prac przypominających trochę graffiti. Mam na myśli samą stylistykę i wymowę, która jest zazwyczaj dosyć, no powiedzmy szczerze, pesymistyczna. Zapadła mi w pamięć taka rysunek takiego chłopaka, Andrzeja bodajże, jeżeli mogę się posłużyć jego imieniem, na którym jest przedstawiona lodówka, która się przewraca i trzyma transparent z napisem Niepodległość, Independence. Myślę, że to jest takie dość komiczne. Nie do końca wiem, co autor miał na myśli, ale bardzo spodobał mi się pomysł.
Czy mogłabyś mi powiedzieć, ile prac już nadeszło i co je charakteryzuje?
Wczoraj te prace liczyłam i wyszło ich około 70, z czego większość jest na razie jednego autora. Po prostu jeden chłopak nam naprawdę przyniósł taką wielką tekę prac. No to co mówiłam, taki charakter graffiti, dość trochę komiczny, ale zazwyczaj ironiczny, jakby ludzie rysujący na wykładach chcieli pokazać, że nudzą się i w ogóle nie chcieliby tu być o tak wczesnej godzinie, ale muszą, a wykład nie jest ciekawy. I takie prace zazwyczaj oddają charakter wykładów, na których studenci się nudzili. Albo nie wiem, może pobudzały te wykłady kreatywnie, dlatego te prace powstawały, nie mam pojęcia.
Kiedy i gdzie będzie wystawa?
Wystawa odbędzie się na parterze w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego 11 maja. To jest środa i to będzie jakoś tak o godzinie 11. Tam jest bodajże taka data wpisana.
A kto i jak może Wam nadesłać te prace?
Prace można nadsyłać drogą mailową na adres pisany łącznie w kratkę wdeche@wpp.pl. Albo dostarczać do rąk własnych, wtedy można się z nami kontaktować poprzez nasz fanpage na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce sztuka w kratkę, myślnik sztuka w dechę. Fajnie byłoby też, gdyby ludzie przynosili ze sobą, robili zdjęcia tych prac, które są na ławkach. Nie tylko te, które tworzą sami, ale też te, które po prostu wydadzą im się interesujące, a są na ławkach w salach wykładowych, szczególnie w tych starych budynkach, bo tam są stare ławki i tam jest dużo naprawdę fajnych prac. My też będziemy robić ich zdjęcia, ale może ktoś nadeśle takie, które jakoś tam ominęliśmy. Będziemy naprawdę wdzięczni, jeżeli takie zdjęcia też będą nam przysyłane.
Czy mogłabyś mi jeszcze przybliżyć, jak powstał ten pomysł na Waszych zajęciach?
Pomysł był mój. Bo to jest tak, że mamy 4-osobową grupę i mieliśmy pierwsze zajęcia i wymyślcie sobie projekt, wystawę, koncert, cokolwiek. No to pomyśleliśmy, że na pewno nie damy rady wymyślić jakiegoś wielkiego projektu, bo może nie będziemy w stanie go potem poprawnie skoordynować. Po prostu nigdy nie robiliśmy czegoś takiego, więc po najmniejszej linii oporu wyszła dobra wystawa. No wystawa jaka? Taka prosta wystawa prac studenckich byłaby chyba, no nie do końca o to nam chodzi, bo to jest jednak dość banalne. Ja wpadłam na pomysł, że moglibyśmy właśnie w taki sposób takie prace zbierać, bo sama rysuję i jest to dla mnie temat dosyć bliski, a na pewno takiej wystawy jeszcze nie było.
Miszmasz kulturalny.
kolei w kwietniu gościliśmy tutaj w radiu grupę liderów organizacji pozarządowych z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu Wizyty studyjne w Gdyni, który był zorganizowany przez Centrum Współpracy Młodzieży. Porozmawiałam z nimi, jak oceniają pobyt w Polsce, przekonajmy się sami.
Sasza Aleksander.
Przyjechałem z obwodu sumskiego, z miasta Sumy na Ukrainie. Jak ci się podoba Polska? Bardzo mi się podoba, przyjechałem tutaj po raz pierwszy. Jestem bardzo zadowolony z programu wizyty. Byliśmy w Gdyni, ale jeszcze jej nie zwiedzaliśmy. Będziemy zwiedzać Gdańsk i Iławę.
Także my posiedzimy Iławę. W Gdańsku my już byli w
Gdańsku byliśmy już w Europejskim Centrum Solidarności. To była wspaniała wycieczka. Zanurzyliśmy się w historii Polski lat 80. i 90. XX wieku. Polskie doświadczenie możemy wykorzystać teraz na Ukrainie, wystrzegając się błędów popełnionych przez polskich działaczy. Co cię zadziwiło? Kiedy mówimy o całej Polsce, zdziwiło mnie to, że tyle osób mówi po rosyjsku i że tutaj jest bardzo dużo młodzieży, ponieważ przebywamy w Gdyni. To młode miasto. Tam jest dużo młodych osób, a niewiele ze starszego pokolenia. Jeszcze spodobał mi się, bo był niezwykłym miejscem, port. Ogromny, tam sporo statków i może robić wrażenie. Przyjedziesz jeszcze nie raz do Polski? Tak, mam nadzieję, że będę miał taką możliwość. Oczywiście, że tak. Mam na imię Wiktor. Jestem z Białorusi, z miasta Gorki w obwodzie Mohyleńskim na wschodzie kraju. Jestem wykładowcą socjologii w Białoruskiej Państwowej Akademii Gospodarki Wiejskiej. Ciekawi mnie sposób rozwoju Polski, także w aspekcie socjoekonomicznym i polityki kultury. Myślę, że to ważny przykład dla Białorusi, jak przeprowadzać nieodzowne reformy i budować społeczeństwo obywatelskie. A jakie są różnice pomiędzy Polską i Białorusią? Różnice są w gruncie rzeczy ogromne. Przede wszystkim Polska to europejskie demokratyczne państwo w miarę z wysokim standardem życia, podczas gdy Białoruś boryka się z poważnymi problemami zarówno ekonomicznymi, jak i oczywiście politycznymi. Utrzymuje się autorytaryzm, nie ma wolnych wyborów. W ogóle jest dość niski poziom kultury politycznej społeczeństwa i oczywiście trzeba to zmienić. Jak pan ocenia tę inicjatywę? To, że mogliście tutaj przyjechać, poznać Polskę i polską kulturę. Bardzo podoba mi się ta wizyta. Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom za tę możliwość, ponieważ jest to w sumie bardzo ważne móc tutaj przyjechać, spotkać się z przedstawicielami innych krajów, Mołdawii, Ukrainy, zapoznać się z polskim rozwojem. To taka integracja międzynarodowa.
Miszmasz kulturalny.
W połowie kwietnia Maybe Theatre Company zaprezentowało na deskach sali teatralnej neofilologii Hannah Knight na podstawie sztuki Amy Rosenthal w reżyserii Penny Shefton. Emocjonujący dialog między dwiema kobietami, granymi przez Patrycję Pośpiech oraz Aleksandrę Kotapską, które łączy uczucie do tego samego mężczyzny, rozgrywa się w czasie potrzebnym do zafarbowania włosów henną. Relacje z wydarzenia przygotowała Basia Kubica.
Jesteśmy po spektaklu Hannah Knight. Jak wrażenia?
Mi się bardzo podobały. Bardzo podobały mi się obie kreacje stworzone przez tutaj dziewczyny. Czasami miałam wrażenie, że jestem świadkiem czegoś bardzo osobistego i to było dziwne uczucie, więc chyba to jest dowód, że gra aktorska była taka przekonująca.
Myślę, że do tego, co mówiłaś, do czegoś osobistego może się przyczyniać aranżacja sceny, gdzie wszyscy siedzą dookoła, więc można z różnych perspektyw jakby w środku całej akcji obserwować aktorki.
Właśnie, ustawienie widowni było dosyć ciekawe. Czy nie było to onieśmielające może dla publiczności?
W pewnym sensie tak, ale jednak jakby sprawiało, że jednak czuliśmy się bardziej uczestnikami tych wszystkich wydarzeń i jakby jeszcze bardziej wpłynęło na odbiór całego przedstawienia.
Czyli nabrali Państwo może ochoty na dalsze spotkania z Maybe Theatre Company?
Ja na pewno. Jestem tutaj dopiero drugi raz, ale już może do 3 razy sztuka, ale do tej pory każdy podobał mi się bardzo, także na pewno będzie ich więcej, moich tutaj wizyt.
Mimo, że jestem członkiem Maybe Theatre Company, to pierwszy raz widziałem Hena i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Ale spodziewałem się, ponieważ słyszałem bardzo wiele dobrych rzeczy o tym spektaklu.
I went to Boots today. And I got a packet of henna and some razor blades. I thought, okay, I'm going to go home, drink a bottle of wine, knock myself out. And then, depending on how I feel tomorrow morning, I'll either slash my wrists or dye my hair. By the way, I'm going to ruin my bathroom carpet. And the other thing is that I might be pregnant. I don't know, but
rozmawiamy z Patrycją Pośpiech i Aleksandrą Kotapską, czyli gwiazdami dzisiejszego spektaklu Henna Night.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To już któreś z rzędu przedstawienie. Dzisiaj mija rocznica, odkąd wystawiłyście spektakl w Teatrze w Oknie. Czy już macie wszystko dopięte na ostatni guzik, czy może nadal zdarzają się jakieś niespodzianki, czy dreszczyk emocji wciąż ten sam?
Ja myślę, że każdym spektaklem nieco zaskakujemy się z Olą. Ostatnio nawet zrobiliśmy sobie taką próbę, gdzie zamieniłyśmy się rolami i ja grałam Ross, a Ola grała Judith, żeby wczuć się w psychologię innej postaci.
Spektakl tak naprawdę nigdy nie będzie zamknięty do końca. Każde przedstawienie jest inne i każde przedstawienie powinno być inne. Dlatego też nie chcemy, staramy się przynajmniej, bo jest to bardzo trudne, nie powielać schematów i nie wchodzić w ten sam ton, w te same emocje. Zawsze w pewnym stopniu odczuwać wszystko na nowo, od początku.
Judy, please! You left a message, all right? On our machine last night you left a message. It was the sort of message that demands a response, so I'm responding. Just let me in, I just want to talk to you. That's all. Judith, please don't be a child. Judith! Oh, come on! I just want to talk to you. Judith, please. Judith, I'm not going away. Judith, just let me in. Oh, for God's sake, Judith, open the bloody door!
Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę, jest nietypowe ustawienie widowni względem sceny, która jest w centrum. Jakie to niesie ze sobą wyzwania, jakie ma plusy, jakie minusy?
Fajne jest to, że mamy bardzo bliski kontakt z widzem. Ja faktycznie czuję, jak ludzie reagują. Jest to faktycznie stresujące, dlatego stwierdziłam, że nie będę nosiła soczewek ani okularów, żeby te twarze były nieco zamazane i żebym się mniej przejmowała jakby reakcjami. A one są różne.
Spektakl sam sobie jest na tyle kameralny, że ustawienie takie, jakie jest, idealnie pasuje tutaj, ponieważ sami widzowie mogą poczuć się obecni w pokoju Judith, co na pewno pomaga w zrozumieniu sztuki, też w przeżywaniu w pewnym stopniu tej sztuki.
Did he send you here?
What?
Jack, did he send you?
Jack thinks I'm at IKEA. What? Late night shopping?
IKEA?
On the North Circular, buying a flat pack wardrobe.
Lovely. Will Jack assemble it?
So I hope.
Jack couldn't assemble a fucking Kinder
well,
Surprise.
We'll see, Judith,
won't you wonder where it is when you get home? Or will you just tell him it's extremely flat?
Well, maybe I'll call in at IKEA after.
After what?
After we've discussed last night.
Scenografia ograniczona jest właściwie do minimum. Co jest tak niezwykłego w sztuce Amy Rosenthal, że właściwie no nie można się oderwać?
Przede wszystkim sztuka jest zbudowana na emocjach, takich prawdziwych emocjach dwóch kobiet i ich przeżyciach. I ludzie wychodzą ze sztuki często płacząc albo wręcz nie mogą... Zdarzyło się, Olu. Albo jakby gdzieś tam potrzebują chwili samotności, bo coś takich poruszyło.
Myślę, że spektakl, mimo że opowiadany jest z perspektywy dwóch kobiet, trafia zarówno i do kobiet, jak i do mężczyzn, ponieważ każdy w swoim życiu przeżył rozczarowanie, rozstanie, był niepewny swoich uczuć lub uczuć drugiej osoby, więc myślę, że to właśnie trafia do naszych widzów.
In fact, in many ways, I expect... I think, just as you think. because I know how you feel. I felt it.
You have no idea.
Oh, yes, I have. I've been you. But now, I'm me. And I have to do what's best for me.
Is this fascinating soliloquy leading anywhere?
Are you having a baby?
Mówi się, że każdy aktor marzy o roli Hamleta. Czy jest taka rola, którą chciałybyście zagrać, a może nie istnieje, a jakbyście mogły sobie napisać, to kogo chciałybyście zagrać? Czy kogoś demonicznego, czy rolę komediową?
Jeśli chodzi o konkretną postać, to szczerze mówiąc ciężko mi teraz taką przywołać, ale na pewno chciałabym zagrać postać, która jest przeciwieństwem mnie. Ponieważ łatwiej jest, wydaje mi się, zagrać kogoś, kto choć trochę ciebie przypomina. Więc na pewno chciałabym zagrać kogoś zupełnie innego.
Ja podobnie jak Ola nie mam preferencji odnośnie jednej roli. Chociaż bardzo pociąga mnie postać Lady Macbeth z utworu Szekspira. Na pewno chciałabym zagrać postać, która gdzieś się zmienia, jest niejednoznaczna.
Chciałyśmy poza tym zaprosić wszystkich na kolejne spektakle. Nie wiemy jeszcze, co to będzie, kiedy będziemy coś grać, ale na pewno śledźcie naszą stronę facebookową. Tam będą wszystkie informacje na bieżąco, więc na pewno zapraszamy bardzo serdecznie do przeżywania kolejnych emocji razem z nami.
Od początku Maybe Theatre Company minęło już 25 lat. Coś, co nasza reżyserka Penny Shefton nazwałaby quarter of a century. Ale cały czas rozwijamy się i cały czas szukamy nowych osób, które mogłyby wspomóc naszą ekipę. I potrzebujemy nie tylko aktorów, chociaż oczywiście talenty zawsze się przyda, ale potrzebujemy też nie tylko scenicznych talentów, ale również tych osób, które są tak naprawdę podstawą każdego przedstawienia. Ludzi takich jak stage managerowie, ludzie odpowiedzialni za rekwizyty, za takie rzeczy jak bilety. Nie ma naprawdę innego takiego uczucia, jak stać w reżyserce i patrzeć, jak przedstawienie działa. Naprawdę. I polecam wszystkim, którzy są zainteresowani, na kontakt z nami za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Na pewno chętnie każdy z nas odpowie na wszelkie pytania, jakie możecie mieć.
A teraz parę słów od reżyserki spektaklu, Penny Shefton.
Nie ma spektaklu bez ludzi, widzów oraz biorących udział w sztuce. To nie takie straszne, naprawdę. Dołączcie do nas i dobrze się bawcie. Możemy pić herbatę albo nie pić i wcinać ciasteczka w ramach spotkań Teapot Club, które odbywają się w niedzielę około godziny 18. Siadamy razem, jest dużo śmiechu, czytamy sztuki, pijemy herbatę. Jeśli czajnik działa, czyli przeważnie, w zasadzie zawsze działa. Jemy naprawdę dużo ciasteczek, więc uważajcie na wagę. Dołączcie do nas i zaszalejcie i eksperymentujcie. Nie lubię tego zwrotu. Eksperymentujcie ze sztukami. Po prostu chodźcie i dobrze się bawcie, ponieważ bez ludzi nie ma spektaklu. I wszyscy gdzieś zaczynamy. Dziękuję.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.mtc.gda.pl.
Miszmasz kulturalny. Kultura sztuką stoi, a tymczasem nasz specjalny wysłannik i korespondent zagraniczny Radia Mors, Gnom z Bagien, wyruszył na jedwabny szlak i zawitał aż na daleki wschód. Co tam zastał? Posłuchajmy.
Witam serdecznie, mówi Gnom z Bagien. Jesteśmy nad morzem w Guangzhou w 22 roku panowania wielkiego Hana Mongołów i cesarza chińskiego Kubiłaja. Jednak wszystkie miasta nadmorskie mają elementy wspólne. Tutaj też w powietrzu unosi się zapach ryb i taniego midziu, chińskiego wina ryżowego. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że wyruszę stąd w dwutygodniową podróż jedwabnym szlakiem. O, a oto nadchodzi nasz przewodnik, pan Wang Sai.
Wang Zuru.
Dzień dobry.
Witaj, przyjacielu. Wyruszamy za kilka godzin.
Ruszamy z Guangzhou do Xi'an z towarem na sprzedaż, tak? Co transportujemy?
Z Guangzhou zabieramy czaj, cukier i ceramikę.
Herbata, cukier, garnki. A jedwab? Jedwabiu nie zabieramy. Przecież to miał być szlak jedwabny.
Pędziął, gnom. Sunghuo to rozległy kraj. Guangzhou zakupuje od nas meble i rzeźby, ale nie ma tu hodowli jedwabiu. Jedwab zakupimy dopiero w Xian na północy.
No, widzicie, znaczy słyszycie. Drodzy słuchacze, Xian jest naszym kolejnym przystankiem, gdzie wymienimy sól i wyroby szklane na jedwab. Jesteśmy na przedmieściach Guangzhou. Będziemy jechać na północ przez Chiny. Przeprawimy się przez Changyang, czyli długą rzekę, którą pewnie znacie jako Yangtze, aż do Xian, starej stolicy Chin. I tu jest problem, bo jedziemy z karawaną Rasila Saduna i jak sami słyszycie, jest to karawana wielbłądzia, a ja nigdy nie jeździłem na wielbłądzie.
Śmiało, gnomi, musimy ruszać.
Panie Wang, ja na niego nie wsiądę, ktoś mnie będzie musiał podsadzić. Ale nie ugryziesz mnie, kolego, nie? No dobra, no to jedziemy. Następny przystanek, Xian. Jesteśmy w Xian, skąd zabieramy jedwab i bawełnę, a także importowane z Indii pióra pawie, a zostawiamy bizantyjskie wino i perskie dywany. Tylko właśnie coś się kupcy nie dogadują. Panie Wang, jak idzie?
Te same problemy, co zwykli. Zakupujący chcą mniejszych cen, a sprzedający chwalą towar.
No cóż, w takim razie nie będę im przeszkadzał. Czy jest coś ciekawego, co można zrobić w Xian, dopóki tutaj siedzimy?
Pęciu gnom, proponuj byś odwiedza świątyni, poszuka kogoś do gry planszowi, albo posłuchaj muzyków, albo spróbował specjał kuchni.
A co się tutaj je?
Jest mnóstwo kramików ulicznych. O, spróbuj czajong mła.
Dobre. Co to?
Czajong. Skorupy jedwabnika.
O, pancerzyki jedwabnika? Drodzy słuchacze, opuściliśmy Xian i jedziemy do Dunhuang na granicy Hanatu Hana Kubiłaja i Hanatu Chagatai, rządzonego przez Hana Baraka. Barak jest stryjecznym wnukiem Kubiłaja, ale podobno się nie lubią, więc mogą być drobne problemy na granicy. Ale póki co jedziemy wzdłuż północnej granicy Chin, koło takiego ładnego muru z kwadratowymi wieżami. Panie Wang, dokąd ciągnie się ten mur?
Ten mur? Do śródlej rzeki Weili.
Dokąd? Przecież to za Wuwei! To będzie kilkaset kilometrów.
Lepiej jechać wzdłuż muru. Tam, gdzie go nie ma, czają się bundyci.
No to faktycznie, lepiej się go trzymać. Drodzy słuchacze, jesteśmy już za murem i nie ma tu żadnych bandytów. Wszystko jest bez problemu. Spokój, cisza, półpustynia, góry w oddali. Panie Wang, to miejsce nie wygląda na groźne. Gdzie są ci bandyci?
Cisi, gnomi, cisi. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogę się pojawić.
Łomatko! Strzelają do nas! Minęliśmy Dunhuang. Zbliżamy się do granicy perskiej. A pan Wang tłumaczy właśnie jakiegoś włoskiego kupca, który jechał w stronę przeciwną do nas. Rasil, szef karawany, chciał się dowiedzieć, jakie mogą się nam trafić niebezpieczeństwa. Panie Wang, kto to był?
Kupiec nazywa się Marek z Italii.
Marek? A, wyglądał mi na jakiegoś związanego z konnym hokejem. Ale może tak mi się tylko wydaje. Drodzy słuchacze, jesteśmy już prawie na granicy z Persją. Zbliżamy się do miasta Kaszgar, gdzie tkaniny z Dunhuang wymienimy na więcej wielbłądów i zabierzemy też wyroby ze srebra. I oczywiście piękne perskie dywany. Ja pooglądam perskich zaklinaczy węży i potem pewnie wyruszymy dalej. I jeszcze jaśmin. Jaśmin zabieramy z Kaszgaru. Oretyła. Ale tańczy. Ostrożnie, bo ugryzie. Wyruszamy z Kaszgaru. Mamy mnóstwo nowych wielbłądów zapakowanych towarami z chińskiego cesarstwa Yuan i perskich zakupionych w Kaszgarze też towarów, tak? A teraz wyruszamy na ziemie arabskie, tak, panie Wang?
Pędziurnum. Wyruszać dalej.
Jak to? Jak to my? A pan?
Ja wracam do Zięgła, mój dom.
Zaraz, zaraz. Jak to? A mnie kto będzie tłumaczył? Kto będzie tutaj?
Znajdziecie nowy przychodni i tłumaczy.
Ojej.
Dobie, pędziu.
Do widzenia.
Druga część przygód gnoma z Bagien na Jedwabnym Szlaku za 2 tygodnie, również w Miszmaszu.
Miszmasz kulturalny.
A teraz wracamy z dalekiego świata i wkraczamy na rodzime podwórko. Literackie, bo kolejny fragment książki Arkadiusza Onyszko i Izabeli Koprowiak, Fucking Polak, przeczyta Bartosz Cybula.
Gdy grałem w Odenze, zadzwonił do mnie duński wydawca. Jest pan tak barwną postacią, przeżył pan tyle rzeczy, że opowieści o nich warto przelać je na papier. Dzięki za propozycję i docenienie, ale to nie ma sensu. Odmówiłem. Nie chciałem wywlekać żadnych brudów na światło dzienne, zresztą kogo miałoby interesować moje życie. Nie dawał jednak za wygraną. Po moim przejściu do Midtjylland odezwał się ponownie. Przyjechałby przedstawić swoją koncepcję. Umówiliśmy się w Aarhus. Spotkaliśmy się w bardzo prestiżowej dzielnicy, gdzie najlepsze restauracje położone są przy kanale. Umówiliśmy się w jednej z nich. Przyjechał pociągiem, zabrał ze sobą 3 książki swojego wydawnictwa. Gdy przyszedłem, już na mnie czekał. Witam, jestem Johnny Stone. Siwowłosy mężczyzna wyciągnął ku mnie rękę. Spodziewałem się sztywniaka w garniturze. Na szczęście zobaczyłem ubranego na luzie 40-latka z szerokim uśmiechem i dziwnymi zębami. Od razu zapadł mi w pamięć. Wyglądał trochę na bandziora, ale mimo wszystko budził zaufanie. Gdy zaczął przedstawiać swoją wizję, zrozumiałem, że naprawdę wie, co robi. Arek, wydaliśmy już sporo biografii, mamy doświadczenie. Gwarantuję, że ta książka odniesie sukces. Będą z panem współpracować profesjonaliści, nie ma mowy o żadnym przypadku. Okej, zgoda. Ale z kim miałbym pisać tę książkę? Ze Stefanem Mestrupem, świetnym dziennikarzem. On się panem zajmie. Na początek potrzebowałem zgody Midtjylland na napisanie książki. Zajął się tym Stone. Szybko otrzymałem od niego odpowiedź, że klub nie widzi żadnych przeciwwskazań. Ludzie z wydawnictwa ustalili plan działania, wypisali tematy, które chcieli poruszyć. Nie wtrącałem się w konspekt książki. Lepiej wiedzieli, co się sprzeda. Szczerze mówiąc, nie zwracałem uwagi na kwestie finansowe, bo po prostu nie wierzyłem, że będzie popyt na taki materiał. Po książkę mogli sięgnąć kibice Odense, Wiborgu czy FC Midtjylland, ale inni? Po co? Na następnym spotkaniu pojawił się niziutki, nieco rudawy facet w okularkach. Od razu było widać, że Stefan Mestrup to bardzo inteligentny gość. Wydaje mi się, że miał nieco ponad 30. Jego żona była psychoterapeutką. Spotykaliśmy się przez 3 miesiące. Pierwszy raz tydzień później. Rozmawialiśmy w drodze z Aarhus do Herning, gdzie mieściła się nasza baza treningowa. Przez całą drogę liczącą 80 kilometrów opowiadałem mu o swoim życiu. Ważniejsze jednak było, by sam zobaczył, jak ono naprawdę wygląda. Szatnia to mój drugi dom, musiał ją odwiedzić. Klub na szczęście wyraził zgodę. Oprowadziłem Stefana po całym ośrodku. W kolejnych tygodniach odsłaniałem przed nim swoje życie. Mówiłem mu wszystko ze szczegółami. Nie czułem z tego powodu skrępowania. Taki już jestem, nigdy nie owiem w bawełnę, nie omijam żadnych tematów. Zżerała mnie ciekawość, co powstaje z moich opowiadań. Mestrup nie chciał jednak dać mi do wglądu poszczególnych rozdziałów. Dostałem do rąk dopiero gotową książkę. Gdy zacząłem czytać manuskrypt, połowę pochłonąłem w godzinę. Byłem podekscytowany. Moje życie spisane na kartach książki bardzo mnie wciągnęło. Nie zarejestrowałem fragmentów, które potem okazały się dla dziennikarzy najważniejsze. Musieliśmy stworzyć jeszcze okładkę. Potrzebna była sesja zdjęciowa. Zorganizowano ją najtańszym kosztem. Nie miałem żadnych doświadczeń z aparatem, nigdy nie pozowałem. To była dla mnie zupełna nowość. Kazali mi się rozebrać do pasa. Fotografowie wiedzieli, że tytuł książki będzie brzmiał Fucking Polak. Chcieli uchwycić spojrzenie, które się z nim komponuje. Zajęło im to godzinę. Obok czekały na mnie dzieciaki, akurat były u mnie w Orchus. Zrobili nam nawet wspólne zdjęcia, które nie znalazły się jednak w autobiografii. Widocznie wydawnictwo uznało, że nie współgrają z moim książkowym wizerunkiem. Wizerunkiem skurwiela. Wydawnictwo zadecydowało, że nie ma sensu organizować kampanii promocyjnej. Nie chciało podburzać nastrojów, atmosfera i tak była gorąca. Zresztą reklama nie była potrzebna, media same mi ją zrobiły. Ludzie z wydawnictwa wysłali egzemplarze recenzenckie do wszystkich najważniejszych duńskich gazet. To wystarczyło. Książka nie została jeszcze wydana, a ja już byłem bez pracy. Prezes FC Midtjylland wyparł się, że udzielił mi zgody na ten projekt. Gdy przychodziłem do szefów, stwierdzili, że moje życie prywatne nie ma dla nich znaczenia. Zatrudnili mnie już jako człowieka z wyrokiem. Kiedy jednak w mediach zaczęły się pojawiać kolejne fragmenty Fucking Polak, szybko się mnie pozbyto.
Miszmasz kulturalny.
Miszmasz kończymy jak zwykle notesem reportera. A w studiu z nami Michał Fila. Cześć.
Dzień dobry.
Dzisiaj mamy dla was 5 książek.
Aż 5, co? Ten maj znów obfitował. 5. miesiąc?
To na 5. miesiąc 5 książek,
choć
które...
chciałoby się więcej powiedzieć. Wiesz co, jak przygotowywałem propozycję na maj, to miałem naprawdę twardy orzech do zgryzienia, żeby wybrać te 3 najlepsze.
Ja będę miała jedną książkę majową, jedną, która już jest wydana od kilku miesięcy, dostępna na rynkach, ale to będzie niespodzianka specjalnie dedykowana Michałowi.
No, dziękuję ci bardzo, aż mnie zawstydziłaś, wiesz?
Dobrze, mam nadzieję,
widzę, że jestem czerwony na twarzy?
Tak, bardzo, ale mam nadzieję, że ci się spodoba ta niespodzianka.
Słuchaj, ja bardzo lubię niespodzianki, a wiesz co? Dzisiaj, przeglądając Facebooka, zauważyłem, że horoskop mi powiedział, że ktoś bliski będzie dla mnie miał jakąś niespodziankę. Nie sądziłem, że akurat to będziesz ty, że to ty masz dla mnie tę niespodziankę.
Mam nadzieję, że horoskop powiedział ci jeszcze, że będziesz się z niej cieszyć, ale to za chwilę.
Nie, tego mi nie powiedział.
To może zacznij. Skoro masz więcej książek, to oddaję tobie głos.
No, dziękuję ci bardzo, ale zrobimy, będziemy przeplatać raz ja, raz te. Będzie ciekawiej.
Dobrze,
no w każdym
razie.
Książka, która okazała się dosłownie kilka dni temu, 4 maja, Mariusz Szczygieł opublikował swoją nową książkę Projekt Prawda, jest bardzo niezwykła, bo przede wszystkim zawiera jego felietony z kolumny z dużego formatu, która ukazuje się w każdy czwartek. Natomiast również jest przedruk książki Stachury. I ta książka jest formą z jednej strony takiej spowiedzi, jego spowiedzi, bo powstała na kanwie jego przykrych doświadczeń sprzed kilku miesięcy i kilku lat, a z drugiej strony jest też formą spojrzenia cudzymi oczami na własne życie. Także rzeczywiście książka moim zdaniem w maju przede wszystkim obowiązkowa i odrzuciłbym każdą inną, żeby właśnie po tę sięgnąć. I na pewno nie będziemy mówić w którymś z raportów literackich, czy może w kolejnym notesie reportera, kiedy książkę będziemy mieli już na własność i będziemy mogli ją zrecenzować dla was.
Ja mam nadzieję, że nie do końca tutaj będziecie zgadzać się z Michałem, że trzeba odrzucić wszystkie książki, bo ja mam propozycję. Również 4 maja była premiera. Wydawnictwo Czarne wydało książkę Izy Klementowskiej Szkielet Białego Słonia. I ta książka to jest też reportaż, który dotyczy Mozambiku. I Iza Klementowska właśnie tam pojechała, rozmawiała z ludźmi, pokazywała z różnych stron to państwo, również przeplatając oprócz właśnie historii tych ludzi, poszczególnych zdarzeń, również historię tego kraju.
Także zapowiada się bardzo ciekawy maj pod względem wydawnictwa Czarne, ponieważ moja kolejna propozycja też jest z wydawnictwa Czarne. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie to wydawnictwo w tym miesiącu aż 7 pozycji zaproponuje. Także dość sporo.
Do wyboru, do koloru.
Choć powiedziałbym jedną rzecz, może inaczej, zaznaczyłbym tutaj jedną rzecz, że patrząc na książki wydawnictwa Czarne, trzeba duży przesiew robić, bo czasami zdarzają się słabsze. I dlatego macie nas, żebyśmy mogli wam wybrać te lepsze.
No to słuchamy, co masz.
Książka Piotra Nesterowicza, Każdy został człowiekiem.
Na tę książkę... Niby oczywisty tytuł, Każdy został człowiekiem. No to
trochę... ale wiesz co, najpiękniejsze w literaturze to, że to, co jest oczywiste, nie zawsze takie jest. Dlaczego
to
akurat sięgam po tę
książkę?
Zanim powiem, o czym jest ta książka, odwołam się najpierw do autora. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym roku została wydana nakładem dowodów na istnienie książka cudowna właśnie Piotra Nesterowicza. A teraz nowość. Premiera 18 maja nakładem wydawnictwa Czarne. Książka Każdy został człowiekiem. Jest to książka o tym, że w latach 50. ludzie opuszczali wsie, udawali się do miast. To jest wędrówka o tym, jak dokonywała się przemiana mentalna, ale również materialna ludzi, którzy jeszcze pamiętali czasy II wojny światowej, o tym, jak była wielka bieda na wsi i szukali szczęścia w mieście, tam, żeby zacząć nowe życie na gruzach II wojny światowej i już w socjalistycznej Polsce.
Ja nie wiem, jak my to robimy, bo myśmy się nie umawiali w ogóle, jakie książki wybierzemy, ale po prostu się uzupełniamy. Bo...
Powiem tak, tu nie ma żadnych ustawek. To jest wszystko nasza dowolna interpretacja.
Bo właśnie ta książka, niespodzianka i prezent dla ciebie, to naprawdę dostaniesz ode mnie tę książkę. To właśnie wiąże się z wsią, trochę też z miastem, bo to jest książka Larsa Mettinga Porąb i spal. Wszystko, co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie.
Sugeruję, że nie wiem nic o drewnie.
Nie, po prostu tytuł sugeruje i zaznacza, co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie.
Czyli w takim razie sugeruje, że nie jestem mężczyzną.
Nie, sugeruje, że jesteś.
No, ale to nie trzeba sugerować, to jest fakt.
No właśnie,
a dlatego... A faktów się nawet nie stwierdza.
I dlatego właśnie, skoro jesteś mężczyzną, to żebyś przeczytał, zobaczył, co powinieneś wiedzieć o drewnie, ile już wiesz, a ile jeszcze nie. Co jest przed tobą?
No powiem ci szczerze, że mnie zaskoczyłaś, bo liczyłem, że dostanę, wiesz, jakąś książkę, bo wiem, że mi obiecałaś, tak? Pamiętam to doskonale, zapisałem w kalendarzu, kiedy mam nawet dostać tę książkę, ale nie sądziłem, że akurat będę czytał o drewnie. Jestem tak zaintrygowany, że chyba resztę odrzucę, choć zbliża się Big Book Festival, o nim będziemy mówić w kolejnych wydaniach Raportu Literackiego i Notesu Reportera. Myślałem, że coś może z nim związanego. Albo
takie...
z warszawskimi targami książki, na które już teraz zapraszamy. Ale żeby mówić o drewnie, no kurczę. Zafascynowana jestem.
Bo jak możemy przeczytać, to jest deklaracja miłości do ciała, przyrody, natury, korzystanie z jej dobrodziejstw. Każdy ma własną filozofię rąbania drewna.
Chyba pójdę teraz wracając teraz do domu, pójdę, kupię sobie siekiery, trochę drewna i porąbię, żeby mieć wprawę przed czytaniem tej książki.
To wiesz co, ja radzę ci na razie zostawić tę siekierę i drewna. Przeczytaj i dowiedz się.
A potem rąb.
Tak. Poza tym dopiero teraz jest maj, więc jest lato, za chwilę zacznie się, więc jeszcze masz czas.
Mam czas, dobra.
Najpierw się, wiesz, dokształć w tym temacie, a potem...
Masz rację,
poprawnie.
Teoretyczne przygotowanie będzie kluczem do sukcesu rąbania drewna.
Zdecydowanie. Myślę, że jak najbardziej może ci się przydać ta wiedza.
To co, teraz ostatnia moja propozycja.
Słucham, chociaż mam nadzieję, że nie będzie związana z drewnem.
Ale jest związana, słuchaj, z ranami, bo książka się nazywa Obrażeni, pobici z Polską. Także praktycznie żadnej ustawki nie było, ale tytuły, jak widzisz, wiążą się ze sobą. Mamy ale wieś, jeżeli... mamy drewno, teraz mamy pobitych.
Pobitych, właśnie tutaj masz jeszcze w mojej książce porąb i spal. Jak ci się nie spodoba, to zawsze możesz porąbać i spalić w dokumink.
Tak, ewentualnie, a potem jeszcze pobić na zakończenie. Książka kilku autorów. Magdaleny Kicińskiej, Ziemowita Szczerka, Małgorzaty Reimer, Mirosława Wlekłego, Macieja Wasilewskiego, Agnieszki Wójcińskiej, Urszuli Jabłońskiej, Kai Puto. Także tych twórców jest kilku, ale te nazwiska same za siebie mówią. No, myślę, że tutaj Macieja Wasilewskiego nawet nie trzeba przedstawiać, czy Magdaleny Kicińskiej. Książka jest jakby pokłosiem tego, co Wielka Literatura, bo to wydawnictwo wyda tę książkę, opublikowało sprzed roku książkę Nieobcy o problemie uchodźców, z czym my się borykamy, z tą mentalnością. I książka jest trochę kontynuacją tego. I wydaje mi się, że w dobie tego, co dzisiaj jest w mediach, o tym, jaki mamy stosunek do uchodźców, tego, co się dzieje poza granicami naszego kraju i pośrednio nas dotyka, powinniśmy właśnie sięgnąć po tę książkę. Nie będę wiele więcej mówił, po prostu przeczytajcie i sami wyciągnijcie wnioski.
Zachęcamy do przeczytania tych wszystkich książek, które dzisiaj myśmy wam przedstawili. Ja serdecznie polecam Porąb i spal, bo zaciekawił mnie tytuł, bo myślałam, że po prostu to będzie jakiś taki zwykły poradnik, jak rąbać drewno. Okazuje się, że nie do końca, więc przede wszystkim właśnie tutaj kładę nacisk na tę książkę, ale inne reportaże jak najbardziej też. Myślę, że to będzie...
A przede wszystkim warto czytać. Myślę, że tutaj jesteśmy oboje zgodni w tym temacie.
Myślę, że tak.
Więc na zakończenie jeszcze tylko zaprosimy do głosowania na książkę miesiąca wydawnictwa Czarne. Wybieramy książkę, najlepszą książkę kwietnia i tam między innymi mój faworyt, książka Ilony Wiśniewskiej, Hen, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu w poranku Radia Morse.
Białe niedźwiedzie, które hasają sobie.
I pingwiny jeszcze.
Tam nie było pingwinów chyba.
Ale będą.
Ale będą. Kiedyś będą. Dobrze. Nie, nie dzisiaj. Na razie się żegnamy.
Ada Zielonka,
Joanna Łaszcz
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.